Mądre dzieci.
Dzień dobry, kochani. Czy może być przyjemniejszy dla Was dzień niż pierwszy dzień wakacji? Wyobrażam sobie, że jednak jest to ten najfajniejszy dzień. I w tym super miłym dla Was dniu będziemy mówić o zwierzakach. Takich, które są zagrożone wyginięciem, bo na pewno na Waszych wakacyjnych szlakach będziecie mogli je spotkać. Jakie to zwierzęta?
To jest puszczyk czarny, to jest gadożer, tchórz stepowy, smuszka stepowa.
Czy to brzmi ciekawie? Będziemy też mówić o tym, jak te zwierzęta ratować. Podpowiemy też, gdzie na Lubelszczyźnie je znajdziecie właśnie podczas Waszych wakacyjnych podróży. Mamy też dla Was specjalną książkę o ginących gatunkach zwierząt Lubelszczyzny i będzie można ją wygrać dziś w naszym programie. W niej mnóstwo ciekawych informacji o ptakach, gadach i płazach. W dzisiejszym programie zajrzymy także w głąb gleby, w której rosną rośliny i dowiemy się, czego one potrzebują, aby czuć się dobrze, pięknie rosnąć i wydawać owoce. Nie zabraknie też zagadki w naszym programie, a właściwie będą aż dwie zagadki, więc nie odchodźcie za daleko, słyszymy się do godziny 10. Jarek Gołowit realizuje program, Paulina Superczyńska pytała Was o Wasze zdanie na różne ciekawe tematy i ja, Kinga Szymanek, zapraszam Was bardzo serdecznie.
Zwierzaki, duże i małe.
Rzadkie i ginące gatunki zwierząt. Zaglądamy do tego albumu, bo chcemy opowiedzieć Wam o pięknych zwierzakach, które możemy spotkać w lesie czy nad jeziorem. Jakie to gatunki?
No wilk, ryś, tych większych ssaków, orlik krzykliwy, orlik grubodzioby.
Mówi pan Kamil Stepuch z Fundacji dla Przyrody. W samym albumie znajdziemy aż 40 takich zagrożonych gatunków zwierząt tylko na Lubelszczyźnie, a w ogóle jest ich oczywiście dużo, dużo więcej. Ciekawa jestem, co Wy wiecie na temat zagrożonych gatunków i co na ten temat powiedzieliście Paulinie Superczyńskiej.
Na przykład zwierzęta można chronić przed wyginięciem i takie zwierzęta to na przykład żubry, chomiki europejskie, jeże, żeby ludzie nie marnowali tych zwierząt, żeby na przykład dzieci nasze mogły zobaczyć, jak wyglądają te zwierzęta, nie tylko z takich opowieści.
Czyli żeby przetrwały po prostu.
Tak. Przyroda jest bardzo ładna i trzeba ją szanować, bo zwierzęta są bardzo pożyteczne, jak pszczoły i nie można ich zabijać czy coś robić. Trzeba po prostu je szanować i jak są na wyginięciu, to trzeba je po prostu tak jakby chronić. Na przykład puchacz biały, niedźwiedzie, to są zwierzęta pod ochroną. Też trzeba jeszcze chronić koniki polskie.
Ja myślę, że to jest bardzo dobrze, że jest coś takiego, bo przez to te zwierzęta, które są od wyginięcia, można uchronić i pokazać, jak one żyją i pokazać ludziom, że one mogą wyginąć, a muszą przetrwać właśnie.
I chciałam jeszcze wspomnieć, że kiedyś mieliśmy taką pracę plastyczną w szkole, Świat za 50 lat i każdy narysował takie smutne drzewa, które nie mają liści, a taki, który był 50 lat temu, narysowali takie piękne kwiatki, rybki w ogóle.
Czyli o czym to świadczy, że co trzeba robić?
Trzeba ratować naszą planetę.
Żeby nie było jak na tych rysunkach waszych, prawda?
Tak.
Ten album o zagrożonych gatunkach, o którym dzisiaj mówimy i który trafi w Wasze ręce, więc słuchajcie nas uważnie, słuchajcie naszej rozmowy, to zanim powstała ta książka, do współpracy zostały zaproszone właśnie dzieci.
Przy albumie powstały konkurs dla dzieci, który też się cieszył ogromnym zainteresowaniem, bo wpłynęło ponad 900 prac, co nas bardzo, bardzo ucieszyło w tym momencie. Mieliśmy zaprosić laureatów konkursu, ponieważ no, byliśmy ogromnie zaskoczeni tak naprawdę pracami w ogóle, twórczością dzieci, też właśnie postrzeganiem takich detali wśród gatunków, wyborem w ogóle gatunku byliśmy zaskoczeni. Poprosiliśmy o nagranie filmików. Wypowiedzi dzieci niektóre były takie, że tam naprawdę jest ogromna wiedza i ogromny potencjał, więc widzimy to, że po prostu mnóstwo jest dzieci, które mają ogromną wiedzę, też taką przyrodniczą. Czerpią z tego po prostu radość, więc myślę, że to jest godne po prostu naśladowania. Więc ten konkurs nam trochę otworzył oczy, że jest mnóstwo dzieci, które już dużo wie, ale na pewno też są chętni i żądają więcej, tak? Jakby chcą się dowiedzieć więcej, więc no, też myślę, że takim albumem jesteśmy w stanie im trochę podać tą wiedzę. I tak to zrobiliśmy, bo faktycznie laureaci dostali ten album jako właśnie nagrody w konkursie, więc no, miejmy nadzieję, że skorzystali.
Dlaczego ta książka skierowana jest szczególnie do najmłodszych odbiorców?
Ponieważ sami mamy dzieci, wiemy, że często trudno jest je tak jakby zarazić tą przyrodą, może to dobre słowo w tych dzisiejszych czasach, zarazić przyrodą. Dlatego w tym albumie postawiliśmy na ilustrację. Mamy świetnego rysownika, jakim jest Marek Kołodziejczyk. On wszystkie te prace narysował i właśnie z jednej strony gatunek, tak, pokazując go w realistycznym świetle, ale z drugiej strony takie właśnie ciekawostki. Tam zamieściliśmy takie, żeby były dla takiego małego odbiorcy atrakcyjne, tak, ponieważ ilustracje, no wiadomo, jak dziecko przegląda, no to musi zobaczyć, tak, ten gatunek, musi zobaczyć, jak to właśnie wygląda. Więc dużo jest tej treści naukowej, ale też w sposób podany bardzo taki przystępny dla takiego czytelnika, który chce rozpocząć przygodę z przyrodą, tak? Chce poznać przyrodę Lubelszczyzny.
Jakie gatunki zwierząt znajdziemy w tym albumie?
Takie charakterystyczne gatunki dla województwa to jest puszczyk mszarny, to jest gadożer, tchórz stepowy, smuszka stepowa, traszka grzebieniasta, tak, dubelt, no i pewnie jeszcze wiele innych, tak, to jest część tych gatunków, które są opisane właśnie w tym albumie. Przekrój przez też różne gatunki, ponieważ też mamy ryby, płazy, mamy gady, najwięcej jest ptaków, ponieważ też najbardziej są poznane, można powiedzieć, no i też mamy ssaki, takie jak wilk czy ryś, więc tych gatunków mamy pewien przekrój. Każdy gatunek z jednej strony jest rysunek, realistyczny rysunek dorosłego, często właśnie młodego, gdzie można zobaczyć, jak ten młody wygląda. Jest krótki opis charakterystyczny dla tego gatunku, nie za długi, żeby nie zanudzić, ale żeby pewne informacje przekazać. No i oczywiście zagrożenie i ochrona, ponieważ no, musimy wiedzieć, jakie są zagrożenia danego gatunku, ale też jak je chronić. Mnóstwo ciekawostek charakterystyczne dla danego gatunku. Ślady na przykład, jak rozpoznać ten gatunek, są też wskazane. Jak wygląda jajo ptaków, żeby też jak się znajdzie, że można było określić pewien gatunek. Mamy też cykl roczny, kiedy są lęgi, kiedy właśnie jest wędrówka jesienna. No i pewne cyfry, które też wiemy, że dzieci przywiązują uwagę, na przykład jak wielkość, czy rozpięte skrzydeł. No myślę, że takie informacje też robią wrażenie w kontekście na przykład puchacza, największej sowy na świecie, więc na pewno są to ciekawe rzeczy. No i przyroda jest tak naprawdę wokół nas, bardzo blisko często i wystarczy tylko mieć otwarte oczy i wiedzieć dzięki właśnie choćby albumowi, na co zwrócić uwagę, tak? Gdzie patrzeć, jakie siedliska występują, są charakterystyczne dla danego gatunku, tak? Czy to jest las, czy to jest ols, czy to są tereny podmokłe, więc tutaj na pewno znajdziemy dużo informacji, które ułatwią nam obserwowanie danego gatunku. Na pewno, jeżeli wyjdziemy na wycieczkę i coś znajdziemy, taki gatunek z tego albumu, to na pewno radość będzie większa i to się na pewno będzie też przekładało na takie trochę zarażenie tą właśnie przyrodą, bo też mówię, w dzisiejszych czasach musimy trochę tą przyrodę pokazać i my mamy tego świadomość i też jako fundacja właśnie po to robimy.
A jak przyrodnicy chronią zagrożone gatunki, o tym powiemy za chwilę. Zagrożone gatunki zwierząt to takie, którym grozi właśnie zniknięcie. Może się okazać, że za 10 lat jakiegoś gatunku zwierzęcia nie spotkamy już w przyrodzie. Nie zobaczymy go po prostu na własne oczy. Żeby tak się nie stało, do akcji wkraczają przyrodnicy i też prawo, które chroni zwierzęta. To właśnie jest ochrona bierna, czyli...
Najlepszą formą takiej ochrony jest na przykład objęcie parkiem narodowym, rezerwatem przyrody.
Mówi ornitolog pan profesor Marcin Polak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Przykładem bardzo skutecznego narzędzia ochrony biernej jest ochrona strefowa, czyli wokół gniazd, lęgów najrzadszych zwierząt w Polsce, takich jak chociażby puchacz, orlik krzykliwy, orzeł przedni, żółw błotny, prawda, gniewoż plamisty, taki bardzo rzadki wąż, który też występuje na Lubelszczyźnie, tworzy się strefy ochronne, czyli w promieniu kilkuset metrów nie wolno tam wchodzić, nie wolno tam prowadzić żadnej działalności gospodarczej, nie wolno wycinać lasów, drzew i w związku z tym te miejsca, takie mają spokój, te zwierzęta mają spokój, mogą opiekować się swoim potomstwem, swoim lęgiem. Natomiast oczywiście to nie wystarcza dla wszystkich gatunków i w przypadku niektórych gatunków zwierząt zmuszeni jesteśmy, my jako przyrodnicy, mówię jako ornitolodzy, jako instytucje, które dbają o ochronę przyrody, fundacje, organizacje pozarządowe, prowadzić programy czynnej ochrony.
A jak można w sposób czynny chronić zwierzęta? Czynny, czyli musimy coś uczynić, coś zrobić, żeby je ochronić.
Te programy czynnej ochrony, tak w skrócie, polegają na tym, że tworzymy pewne miejsca lęgowe dla tych rzadkich zagrożonych gatunków. Na przykład wieszanie budek czy platform dla dużych, na przykład czy mniejszych, czy średnich sów. Problemem na przykład obecnie w Polsce bardzo dużym, które pewnie też słuchacze obserwują wokół siebie, jest wycinka starych, obumierających, dziuplastych drzew. A takie fragmenty najstarszych drzewostanów, starodrzewi, są bardzo ważnym miejscem dla szeregu gatunków. Na przykład taki puchacz, prawda? To jest ptak. W ogóle sowy nie budują swoich gniazd. W związku z tym albo muszą wykorzystywać gniazda innych ptaków, na przykład szponiastych, na przykład myszołowa, jastrzębia, lub szukać, prawda, dziupli, tak jak na przykład puszczyk uralski, to jest taka rzadka sowa, która gnieździ się na roztoczu w Puszczy Solskiej, w Lasach Janowskich, w Roztoczańskim, i ona najczęściej gniazduje w takich albo obłamanych drzewach do połowy, tak zwanych złomach, albo kominach, albo właśnie w bardzo dużych dziuplach, ale oczywiście takich dużych dziupli, które są w stanie pomieścić jedną z największych sów w Europie, jest bardzo mało. W związku z tym przyrodnicy na przykład wieszają budki lęgowe, czy właśnie platformy, dzięki którym właśnie te gatunki mogą opiekować się potomstwem, mogą tam samice składać jaja, wychowywać swoje pisklęta.
Znów wracamy do albumu o zagrożonych gatunkach zwierząt, bo tu znajdziemy mapkę, która pomoże nam, gdy będziemy w terenie, na przykład na wakacyjnych szlakach, wycieczkach. Pokaże nam, gdzie można znaleźć te zwierzaki albo gdzie można się ich spodziewać.
Ta mapka Lubelszczyzny, która pokazuje miejsca, gdzie ten gatunek można zobaczyć. Chcieliśmy faktycznie zaznaczyć mniej więcej, gdzie dany gatunek występuje, tak? Czy to są lasy sobiborskie, Puszcza Janowska, po to, żeby udając się na wycieczkę w ten region, żeby można było po prostu obserwować. Wiemy, że jesteśmy w terenie, powiedzmy, rysia, wilka, to też trochę ta wycieczka nabiera innej rangi, więc po to jest ta mapa. No i też oczywiście jest krótki opis, no, gdzie można faktycznie znaleźć, to już jest w tekście tak opisane, gdzie najczęściej występuje, czy ile jest na przykład osobników, tak jak w niektórych przypadkach są to gatunki, które mamy jedną parę lęgową, tak, czy kilka par lęgowych charakterystycznych dla województwa, więc to też warto o tym wiedzieć. Są tu bardzo ciekawe informacje. Dla dzieci, dla wszystkich można znaleźć informacje o wielkości, o kształcie, o występowaniu, więc dzięki tym informacjom będzie łatwiej, nie wiem, poruszając się w terenie, wiedząc, na co zwrócić uwagę. Jeżeli dany gatunek z tego albumu się spotka w terenie, to gwarantuję, że to będzie ogromna satysfakcja, że się po prostu go trochę, nie wiem, wytropiło, znalazło. Można to potraktować jako zabawę, powiedzmy. Zamiast na aplikacji na telefonie, to potraktujmy jako zabawę terenową na szukanie gatunków. Może powinniśmy jako fundacja taką zabawę wymyślić, tak, że faktycznie będziecie nam podsyłali informacje, że dany gatunek został zaobserwowany. Pomyślimy o tym, ale ja zachęcam do takiej zabawy, żeby po prostu iść w teren, patrzeć, jakie gatunki, gdzie występują, na jakim miejscu, tak, jeżeli mamy oczko wodne, jezioro, no to wiemy, że tam można spotkać, nie wiem, rybitwy czy gatunki związane ze środowiskiem wodnym. Wiemy po prostu więcej i wiemy, na co zwrócić uwagę, więc to jest zachęta do tego, żeby po prostu zagrać bardziej w terenie, w pewną grę niż przy telefonie. No. Mamy taki cytat Alberta Einsteina na stronie i tak trochę się tym posługujemy, który brzmi: spójrzmy głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiemy. I tak to jest, że faktycznie my, poruszając się po świecie, patrząc w dzisiejszych trochę zwariowanych czasach, zapominamy o tym, co jest najważniejsze, tak, o otaczającym nas świecie. I ta przyroda może być po pierwsze atrakcyjna, może być ciekawa, może być dawać nam spokój wewnętrzny, trochę ukojenia. Tak? Jesteśmy bombardowani mnóstwo bodźców zewnętrznych, a faktycznie zmagamy się ostatnio z problemem choćby nawet u dzieci przyklejenia do ekranów. Tak? I ja widząc po swoich dzieciach, że tak naprawdę dzieci są w stanie chętnie, tylko trzeba im pokazywać, tak, że faktycznie uświadamiać, i dzieci są w stanie trochę się zarazić tą przyrodą i zobaczyć coś pięknego. I mogę powiedzieć, że mi się to udało, że faktycznie moje dzieci, jak zobaczą jakieś gatunki, to po prostu są w stanie się zachwycić, i myślę, że powinniśmy w tym kierunku właśnie iść, żeby tak jakby zarażać tą pasją, żebyśmy faktycznie trochę pochodzili po tym terenie, żebyśmy się poobcowali i trochę mieli radość z tego, to, otaczającego nas świata. Jak to zrozumiemy, to też znajdziemy potrzebę po to, żeby tą przyrodę chronić, bo ona wymaga naszej trochę ochrony, naszej działalności, ponieważ my ciągle ingerujemy w tą przyrodę i tak trochę traktujemy się jako że to my jesteśmy w centrum jakby uwagi, a tak nie jest. Tak naprawdę ważniejszy jest otaczający nas świat. Inne gatunki, które wymagają ochrony, są równie ważne i równie piękne i trzeba po prostu to właśnie pokazywać, uzmysławiać. I myślę, że dużo szybciej da się to zrobić właśnie u dzieci, ponieważ my jako dorośli już mamy pewne nawyki i trudno to zmienić. A dzieci to jest taka jeszcze do ulepienia, że tak powiem, są i faktycznie da się to zrobić, więc dlatego też jest taki mówię, ten album powstaje, czy też konkursy, czy też tą edukację, którą chcemy prowadzić.
Album jest dostępny w internecie.
Album jest dostępny na stronie naszej fundacji dlaprzyrody.org.pl.
Ale możecie go także wygrać, jeżeli tylko odpowiecie poprawnie na pytanie zadane przez naszego gościa.
Jaka jest najmniejsza sowa w Polsce i jaka jest największa sowa w Polsce? To są duże rozbieżności między tymi gatunkami. To też będzie ciekawe, jeżeli zaczniecie szukać, to zobaczycie faktycznie, jakie wymiary ma największa sowa, a jaka najmniejsza. To myślę, że też będzie zdziwienie.
Odpowiedzi przesyłajcie na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Mądre dzieci pisane bez polskich znaków, a ten album o zagrożonych gatunkach zwierząt Lubelszczyzny trafi właśnie do Was. Czekamy na Wasze odpowiedzi.
Co z tego wyrośnie?
Mówiliśmy o zwierzętach, teraz o roślinach i o ich potrzebach. Bo jak wiemy, potrzebują one do życia przede wszystkim wody, światła, no i gleby. Gleby, która dla prawidłowego rozwoju roślin powinna być bogata w makro i mikroelementy, a szczególnie w fosfor, potas i azot. Niestety, nie każda ziemia, więc gleba jest bogata w te składniki, dlatego stosuje się nawóz, czyli środek zawierający substancje potrzebne do prawidłowego rozwoju roślin. Czy chcecie dowiedzieć się o tym jeszcze więcej? W takim razie posłuchajcie tego materiału, który przygotowała dla Was Anna Kośmiej. No i też dowiemy się, co Wy wiecie o nawozie i czy wiecie, jak i do czego się go stosuje.
Nawóz?
Tak. Co Ci się kojarzy?
Z sianiem.
Ze sianiem.
I co dzięki temu może wyrosnąć?
Zioła lecznicze, na przykład mięta, marchewki.
Z nawozem do pola.
Nawóz to jest taka rzecz, która jest zawsze na polu. Może rosnąć jakaś rzodkiewka, sałata i jeszcze mogą rosnąć pomidory.
Do zasadzenia roślin. Pszenicy.
Coś, co pomaga rosnąć roślinom różnym. Szczypior, pomidory, cebulę i ogórki.
Służy, żeby rośliny lepiej rosły. Kwiaty domowe, jakieś fikusy.
Takie coś w sensie, żeby rośliny szybciej rosły, żeby były zdrowsze i naturalne według mnie jest. Można nawozić pod marchewki, owoce, warzywa według mnie. Są później też zdrowsze.
Zależy też, czy taki sztuczny, czy taki normalny, taki sztuczny, takie chemikalia różne są, jak się psika na przykład tym, to trawa szybciej rośnie, czy coś takiego. A jak taki nawóz do roślin, ten taki normalny, to chyba z jakiejś tam ziemi, coś takiego. Wtedy przez to szybciej rośnie wszystko.
A czy ktoś u ciebie w domu używa tego nawozu?
Nie. Widziałem, bo moja babcia na wsi mieszka i tam sąsiedzi jej psikali po polach swoich, żeby zwierzęta nie zjadały im, bo one wyczuwają tak trochę to, żeby im nie zjadały i żeby szybciej im rosło na polach wszystko i te inne.
Rośliny, aby mogły prawidłowo rosnąć, potrzebują trzech elementów. Światła, wody i gleby.
Gleba jest tym czynnikiem, który dostarcza roślinom składników pokarmowych po to, aby rośliny mogły wzrastać i odżywiać się.
Mówi Tomasz Martyniuk z grupy Azoty Puławy.
I nawozy są właśnie po to, żeby dostarczać przez glebę roślinom składników pokarmowych. Są to substancje chemiczne, bądź pojedyncze, bądź jakieś mieszanki różnych substancji chemicznych, których właśnie za zadanie jest dostarczyć mikroskładniki pokarmowe i makroskładniki pokarmowe roślinom, użyźnić glebę, zwiększyć jej potencjał biologiczny, chemiczny, mikrobiologiczny i przez to wpłynąć na wysokość roślin, na obfitość plonu, czyli jednymi słowy zapewnić rolnikowi dobry plon i kondycję roślin.
Podstawowymi składnikami pokarmowymi roślin jest azot, fosfor i potas.
Te składniki pokarmowe rośliny pobierają w największej ilości z gleby, dlatego też nawozy właśnie azotowe, potasowe, fosforowe są bardzo istotne dla roślin. Mikroskładniki pokarmowe, takie jak na przykład żelazo, miedź, cynk, molibden, to są mikroskładniki pokarmowe i one są pobierane przez rośliny w bardzo małych ilościach, śladowych. Niemniej jednak również są bardzo ważne dla wzrostu roślin.
Nawozy mineralne i naturalne to dwa główne rodzaje nawozów.
Nawozy mineralne, czasami też nazywane nawozami sztucznymi, są wytworem człowieka w procesach chemicznych, w przemyśle. Natomiast nawozy organiczne, jak sama nazwa wskazuje, są wytworem natury, czyli pochodzą z odpadków roślinnych bądź odpadów zwierzęcych lub odchodów zwierzęcych i to są nawozy naturalne pochodzenia z natury.
Czy można powiedzieć, który jest lepszy? Czy to zależy, do czego się używa?
To też zależy, do czego się je używa. Niemniej jednak na pewno wszystko, co jest naturalne, to jest najlepsze, prawda? Tak samo jak kosmetyki naturalne, żywność naturalna, podobnie jest z nawozami. Niemniej jednak nawozy organiczne nie są w stanie dostarczyć takiej ilości składników pokarmowych, jak to mogą zrobić nawozy mineralne, tak sztuczne. Dlatego też ideałem jest, żeby nawożenie mineralne uzupełniać nawożeniem organicznym, pochodzenia od zwierzęcego bądź roślinnego.
Wszystko stosowane w nadmiarze jest szkodliwe. Dotyczy to również nawożenia.
Przenawożenie, czyli stosowanie nawozów w zbyt dużych ilościach, może spowodować skażenie gleby, skażenie wód gruntowych lub powierzchniowych, zakwaszenie gleby bądź zasolenie. Ponadto stosowanie nawozów w zbyt dużych ilościach może prowadzić na przykład do eutrofizacji jezior, czyli powoduje to zarastanie jezior. Wtedy są generowane pierwiastki biogenne, takie jak potas, fosfor i no, jeziora po prostu zarastają i swoją objętość zmniejszają, wręcz mogą zaniknąć. Trzeba nawożenie stosować racjonalnie i z głową. Są opracowywane przez producentów, jak również przez doradców rolnych, specjalne programy, tak, pod kątem każdej rośliny, bo każda roślina, która rośnie, ma specyfikę i swoje wymagania pod kątem tego, co pobiera z gleby i ile tego potrzebuje, prawda? W związku z tym, czy to będzie kukurydza, czy pszenica, każda z tych roślin ma specyficzny i swój program nawożenia. I rolnik powinien tak ten program ułożyć, żeby no, gleby nie przenawozić, czyli żeby tego nawozu nie przedozować. Bardzo również istotne jest to, żeby zanim się ten nawóz zaaplikuje do gleby, sprawdzić tak naprawdę, co w tej glebie jest, czyli ile danych składników pokarmowych gleba zawiera, czyli ile ma azotu, ile ma potasu, ile ma fosforu, bo to są główne składniki najbardziej istotne i to nawożenie jest przede wszystkim wnoszące dla roślin dobre składniki do wzrostu, dlatego bardzo istotne, żeby to wszystko skorelować.
Należy pamiętać, aby gleby nie przenawozić, a tym samym nie zatruwać środowiska naturalnego.
Sporo dzisiaj dowiedzieliśmy się o zwierzętach, o roślinach. Teraz już obiecana druga zagadka w naszym programie.
W te piękne dni jeździmy w różne takie fajne miejsca, na przykład ktoś z naszej klasy jedzie do Chorwacji, leci, inni jadą nad morze, na kolonie i można podróżować łódką, samochodem albo pociągiem. To jest bardzo super czas do przeżycia.
To jest taki czas, w którym nie ma szkoły, można po prostu się wyluzować. Niektórzy jadą do swoich bliskich, wtedy mają czas, bo po prostu każdy ma luz.
W moje pik. Wyjeżdżam w góry, nad morze, cieszę się słońcem, wyjeżdżam na kolonie z ulubionymi kolegami, z klasą. I jest tak przyjemnie, bo mogę sobie pływać bez przerwy, tak się po prostu zanurzyć w jeziorze i po prostu się unosić.
I to jest wtedy taki super czas, gdzie wszyscy możemy odpoczywać i się tak cieszyć z takiego cieplutkiego okresu.
Jestem pewna, że nie będziecie mieli problemu z odpowiedzią na to pytanie. Ja czekam na nie pod adresem mądredzieci@radio-lublin.pl. W mailu napiszcie też swój adres. Dziś już powoli nasza ekipa żegna się z Wami. Jarek Gołofit, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. No ale czeka Was jeszcze bajka, więc nie odchodźcie za daleko.